Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Bardzo serdecznie Was witam w trzecim dniu rekolekcji. Bardzo cieszę się z Waszej obecności, szczególnie tych, których już widzę po raz trzeci, ale także witam tych, którzy przyszli dzisiaj po raz pierwszy. Ze względu na Was przypomnę, że mówiliśmy sobie wczoraj i przedwczoraj o tych sprawach, które dotyczą rodziny, małżeństwa, szczególnie wychowywania dzieci i młodzieży. Tak akurat się zdarzyło, że w tym tygodniu od poniedziałku do dziś trwały w Kościele na całym świecie modlitwy za wychowawców, za tych, którym sprawy wychowywania młodego pokolenia leżą na sercu, którzy widzą, jak trudne to zadanie, jak wielkiej potrzeba dzisiaj mądrości, aby przekazywać najmłodszemu pokoleniu wartości. I tak dzisiaj w pewnym sensie będę kontynuował ten temat, chociaż już będę mówił jednak z trochę innej perspektywy, z perspektywy czegoś, co również ma związek z kształtowaniem człowieka i to w takiej sferze, która będzie wpływała na wszystkie przestrzenie, płaszczyzny jego życia. Będę mianowicie mówił o tym, jak bardzo ważna jest czystość, czyste serce w młodym człowieku, aby ten młody człowiek mógł wejść w dialog z Bogiem, aby mógł dobrze wypełnić swoje powołanie. Ale zanim do tego przejdę, to też muszę zasygnalizować, że mówimy o bardzo trudnym temacie, temacie bardzo delikatnym, gdzie wielu ludzi czuje się poranionych i wie, że sami sobie z tym do końca nie potrafią poradzić. I to, co tutaj mówię, to nie będę mówił jako ktoś, kto chce tutaj kogoś gromić, pouczać z jakiejś tam wysokości, ale właśnie raczej jako ktoś, kto reprezentuje Pana Jezusa, który jest wśród nas po to, aby zapewnić nas o swojej pomocy. Bez względu na to, jakiego sięgnęliśmy w naszym życiu dna, On zawsze chce nam pomóc. Zawsze jest gotowy przywrócić nam zdrowie duszy, ciała. Chce podjąć współpracę z nami, aby wydostać nas z tego bagna, w które być może sami weszliśmy już bardzo dawno temu. I chcę powiedzieć każdemu z nas: spróbuj jeszcze raz. Warto. Zawalcz o siebie, o swoją duszę, o swoje czyste serce. Aby to było możliwe, trzeba na samym początku usłyszeć kilka słów prawdy. Prawdy o sobie. Nie być jak ten, kto mówi, że ta sprawa mnie nie dotyczy, bo byłby podobny do człowieka, który idzie do lekarza tylko po to, żeby zapewniać go o swoim zdrowiu, że nic mu nie dolega i wtedy żadnej pomocy nie otrzyma. Tego uczy nas dzisiejsze Słowo Boże, że poznawanie prawdy o sobie jest pierwszym i zasadniczym powołaniem każdego z nas. Na każdym etapie życia trzeba stawiać się w prawdzie wobec Boga, wobec innych ludzi. I na tym polega dojrzałość człowieka, kiedy potrafi poznać prawdę o sobie, kiedy potrafi ją zaakceptować, szczególnie gdy to jest trudna prawda. Ale jest później kolejny etap, etap mądrości. I ten jest prawdziwie mądry, gdy pozna już prawdę, to potrafi zmienić swoje życie. Bo prawda czyni człowieka wolnym. I żeby to uznać i dostrzec, potrzeba wolności. I gdybyśmy się przypatrzyli naszemu życiu, to bardzo szybko przekonamy się, że bardzo wiele naszych życiowych problemów tkwi właśnie w tym, że unikamy prawdy o sobie, że nie chcemy się z nią zmierzyć, że zamiatamy tę prawdę pod dywan, uciszamy tych, którzy mogą nam powiedzieć coś o nas prawdziwego, że chcemy się wybielać. Jakie wielkie nieszczęście z człowieka, gdy człowiek to czyni w konfesjonale. Idzie do konfesjonału i tylko udowadnia, że nic mu nie dolega, że nie ma żadnych grzechów. Może za tym kryje się jakaś forma wstydu. Wstydu, by powiedzieć o sobie coś złego. Nie daj Boże, jeżeli jest to oznaka pychy. A już nie daj Boże, jeżeli dochodzi do zatajenia grzechu. A więc mamy świadomość, że zrobiliśmy coś złego, no ale jednak kłamiemy. Kłamiemy przed Bogiem i nie mówimy prawdy. Grzechy i słabości, do których szczególnie niechętnie przyznajemy się w konfesjonale, jakoś szczególnie mocno dotyczą sfery czystości, a konkretnie grzechów nieczystości. Grzechów przeciwko 6 i 9 przykazaniu. Jakie to są przykazania? Nie cudzołóż. Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego. I dla wielu ludzi przyznanie się do słabości w tej właśnie dziedzinie jest szczególnie upokarzające i trudne. I nie dość, że nie potrafią się do tego przyznać, to dają przyzwolenie na to, by to zło było obecne w ich życiu albo w życiu ich najbliższych, w życiu bliźniego. A trzeba powiedzieć sobie szczerze, nie ma grzechu, który by w takim stopniu dewastował życie człowieka, szczególnie życie duchowe, jak grzechy nieczyste. Zgoda na grzechy nieczyste to zgoda na utratę wiary. Parę razy to sprawdziłem i to zawsze działało, że kiedy ktoś do mnie przychodził, czy to na rozmowę, czy do konfesjonału i mówił, proszę księdza, ja tam w Boga nie wierzę, ale nawet jeżeli jest, to ja go w ogóle nie czuję, a więc nie modlę się do niego. Dla mnie Boga nie ma. Uważam, że to jest coś wymyślonego przez Kościół, przez księży, tylko po to, żeby mieć władzę nad ludźmi. Ja wtedy pytam, a powiedz mi, a ty nie masz przypadkiem problemów z grzechami nieczystości? I często widzę takie szeroko otwarte oczy. A skąd ksiądz wie? Bo wie. Bo utrata wiary to jest pierwsza przyczyna wejścia w grzechy nieczyste. Jest przecież napisane w Piśmie Świętym, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jeżeli twoje serce jest nieczyste, to nie jesteś w stanie widzieć Boga, przeczuć Jego obecności. Przestajesz się modlić. Stwierdzasz, Boga nie ma. Modlitwa nie ma sensu. A więc warto się zastanowić, czy przypadkiem utrata wiary twoja albo kogoś tobie bliskiego, czasem może to być dziecko, współmałżonek, nie jest spowodowana wejściem w grzechy nieczyste i długotrwałą zgodą na te grzechy. To zawsze prowadzi do utraty wiary. I to nie jest tak, że jak ktoś wejdzie w takie grzechy, to od razu straci wiarę w Pana Boga. To jest zawsze proces, długotrwały proces, ale proces, który postępuje. I można to przyrównać chociażby do choroby duchowej. Do na przykład nowotworu duchowego, do raka, który najpierw zaczyna się od jednej chorej komórki, ale później zaraża inne i w końcu zabija cały organizm. Grzech nieczysty niszczy nie tylko duszę człowieka, ale niszczy człowieka w wymiarze jego tożsamości, powołania. I gdybyśmy się przyjrzeli różnym etapom naszego życia, czy życia mężczyzny, czy kobiety, przekonamy się, jak wielkie zło wchodzi w nasze życie z tymi grzechami. A więc w przypadku chłopców, młodych mężczyzn, gdy pojawia się ten grzech, to z reguły od razu ich bardzo angażuje. Mamy tu na myśli szczególnie pornografię czy samogwałt. I to zaczyna być sprawą dominującą w ich życiu. I ta sprawa odbija się na jakości ich nauki, pracy, na ich intelekcie. W jaki sposób także ich upośledza, szczególnie społecznie. nie są zdolni do tworzenia trwałych, zdrowych relacji czy do normalnych przyjaźni. Nie potrafią być ani twórczy, ani aktywni w działaniu. Rodzą się problemy natury emocjonalnej, rodzi się agresja, tak się często mówi o tym tak zwanym buncie nastolatka, jego humorach, złościach, agresji. No być może właśnie niestety tutaj jest ta przyczyna, dlaczego tak się dzieje, ale często też ta agresja sięga ich samych. Jest to rodzaj autoagresji, postępująca autodestrukcja. W przypadku dojrzałych mężczyzn zgoda na ten grzech to zgoda na niszczenie tego, co się wcześniej ciężko budowało, szczególnie relacji z żoną i z dziećmi. Grzechy nieczyste to pierwsza przyczyna zdrad małżeńskich, rozpadu małżeństw. Jest to wstęp do bardzo poważnych zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, zaburzeń natury seksualnej. Już nie mówiąc o ciężkich chorób, które niestety także są. Nie można o tym milczeć. Chorób wenerycznych, które na długie lata mogą być źródłem bardzo konkretnego problemu, cierpienia, a nawet śmierci, bo przecież wirus HIV cały czas zbiera na całym świecie śmiertelne żniwo. Za tym grzechem także idą niestety gwałty, przyczyna niechcianych ciąż i tego wszystkiego, co później się z tym wiąże, a więc także niestety grzechu aborcji. W przypadku młodych kobiet, grzechy nieczyste bardzo uderzają w ich samoocenę. Niszczą sferę uczuciową i emocjonalną. Prowadzą do izolacji, do utraty radości, do ograniczania kontaktów, do alienacji. W przypadku dojrzałych kobiet, taka kobieta zaczyna gardzić sama sobą, gardzić także mężczyznami, obwinia siebie i innych za zło, które jest obecne w jej życiu. I te zdewastowane emocje, niezdolność do służenia bliźnim jest źródłem jej wielkiego cierpienia. Krzywdzi siebie i innych. W relacjach z mężczyznami podejmuje tragiczne w skutkach decyzje, które pogłębiają jej nieszczęście. Nie potrafi z miłością spojrzeć na siebie, z miłością spojrzeć na swoje życie. Nie potrafi z czystością spojrzeć na własne ciało. Gardzi nim, gardzi własną seksualnością, a przecież jest to dar od Pana Boga. Traci piękno wewnętrzne i zewnętrzne. Często obwinia innych, ale także i Boga za swoje błędy. Traktuje go wrogo. I bardzo często wchodzi w grzeszne relacje. Ale dlaczego? Bo panicznie boi się lęku. Lęku przed samotnością i pogłębia się nieszczęście tego rodzaju grzechu obecnego w jej życiu. Trzeba też powiedzieć o tym problemie w małżeństwach, bo jest też coś takiego jak grzech nieczysty w małżeństwie, a więc stosowanie antykoncepcji czy nieczyste zbliżenia małżeńskie. I w obu przypadkach, w przypadkach mężczyzn i kobiet, zgoda na te grzechy to jest zgoda na wielkie cierpienie najpierw tutaj na ziemi, ale także niestety później po śmierci, w piekle. I tu nie chodzi o to, że ksiądz straszy piekłem, ale my konkretnie mówimy o tym, o czym naucza Słowo Boże, Pismo Święte. Grzechy cudzołóstwa prowadzą do wiecznego potępienia. Kilka miejsc w Piśmie Świętym, gdzie Bóg przed tym przestrzega. I nie bez powodu Matka Boża ukazała dzieciom w Fatimie piekło i powiedziała, najwięcej dusz idzie do piekła z powodów grzechów nieczystości. I nie powiedziała Matka Boża do tych dzieci, słuchajcie dzieci, piekło jest puste, nie ma piekła. Piekło jest. I do piekła idą ci ludzie, którzy łamią Boże przykazanie. Które łamią szóste i dziewiąte przykazanie. Mamy też bardzo konkretne orędzia, z którymi przyszedł Pan Jezus, ostrzeżenia. Choćby z końca XIX wieku Pan Jezus mówił do służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej takie słowa. Każdy bunt, każdy grzech jako bunt stworzenia przeciwko Stwórcy Bogu jest ciężką zniewagą Jego majestatu. Ale najcięższą zniewagą są grzechy przeciwko szóstemu i dziewiątemu przykazaniu Bożemu, czyli grzechy rozpusty cielesnej. Czy ten grzech popełnia ktoś, będąc w stanie wolnym czy w stanie małżeńskim? W każdym razie ciężko grzeszy, śmiertelnie grzeszy. znieważa Boga w Trójcy Świętej jedynego i zasługuje na wieczne potępienie. Aby krzywdę wyrządzoną Bogu przez grzechy rozpusty naprawić i grzesznikowi wyjednać przebaczenie, potrzeba było, abym znosił katusze biczowania, podczas którego cierpiałem moralnie, stojąc obnażony wśród tłumu rozpustników mi urągających. I to też potwierdza święta siostra Faustyna Kowalska, kiedy Pan Jezus pokazał jej swoje ciało zaraz po biczowaniu. Myślę, że ci, którzy widzieli film Pasja, to mniej więcej mają wyobrażenie, co mogła widzieć siostra Faustyna, i powiedział: tę mękę biczowania cierpiałem z powodu grzechów przeciwko 6 i 9 przykazaniu. A więc, kiedy na człowieka przychodzi tego rodzaju pokusa, to warto pomyśleć o tej męce Jezusa. Jak bardzo przyczyniamy się do Jego męki, wchodząc w tego rodzaju grzech. Ale Pan Jezus też powiedział dalej do Wandy Malczewskiej: za grzechy rozpusty cały świat był ukarany potopem. Sodoma i Gomora ogniem siarczystym. A jeżeli ludzie tej zbrodni nie porzucą, będą karani krwawymi wojnami, zaraźliwymi, śmiertelnymi chorobami i różnymi innymi klęskami, powodziami, posuchą, głodem, albo roztyłych rozpustników brakiem chleba sprowadzić na drogę moralną. A jeśli i to nie powstrzyma od rozpusty, całe rodziny powymierają, całe państwa zmarnieją. Gdyby spojrzeć na to, jak bardzo ten grzech jest dziś rozpowszechniony, nie dziwmy się, że nasza planeta stała się dla nas zagrożeniem. Że bardzo często to, co nas dzisiaj przeraża, więc pożary, susze, powodzie, wulkany, trzęsienia ziemi, to jest konsekwencja naszych grzechów. Jest to kara, którą sami na siebie ściągamy. I tak niedawno z kimś rozmawiałem, kto mówił, dlaczego te wszystkie wydarzenia dotykają te biedne kraje, kraje trzeciego świata. A z odpowiedzią przyszedł mi mój kolega, który pracuje na misjach właśnie w jednym z takich krajów. Księże Sławku, ty wiesz, co tam się dzieje? Tam dom publiczny na domu publicznym stoi. Tam prostytuują się małe dzieci. Rodzice je wysyłają. Tam nie ma żadnej moralności. Biedny kraj. Z żalem na tych ludzi patrzymy. Ale oni dobrze wiedzą, że popełniają zło. Ale to przecież nie dotyczy tylko tych krajów. To także dotyczy tych miejsc, w których my żyjemy. Niestety często naszych własnych rodzin. I też trzeba mieć świadomość, że prawdę mówią księża, szczególnie egzorcyści, że coraz więcej zniewoleń, wręcz nawet opętań z powodu tego rodzaju grzechów. I to nie da się tak łatwo załatwić, w cudzysłowie, że przyjdziesz raz, ksiądz się pomodli nad tobą i sprawa załatwiona. Kto chce zobaczyć, jak wygląda taka duchowa walka, to proszę sobie obejrzeć film, który kiedyś nakręciłem z księdzem Piotrem Glasem. Tytuł Demony seksu jest dostępny na YouTubie. Obejrzeć sobie. To nie jest film dla dzieci, dlatego dzieciom tego nie wolno puszczać, ale zobaczycie, co to znaczy duchowa walka z osobą opętaną tego rodzaju demonami. A więc z tym nie ma żartów. I jeszcze chciałbym przeczytać jeden fragment słów, które wypowiedział Pan Jezus do Wandy Malczewskiej. Herod zamordowanym dzieciom odebrał życie tylko ciała, ale duszy ich nie zabił. Dzieci te ochrzczone we własnej krwi poniosły śmierć dla Syna mojego i poszły do nieba cieszyć się z Nim na wieki. Zaś zgorszenie dawane dzieciom i młodzieży zabija ich duszę i toruje im drogę na wieczne potępienie. Gorsze ciele wyrządzają niepowetowaną krzywdę niebu i ojczyźnie swojej. Biada światu dla zgorszenia. Lepiej, żeby się taki człowiek, przez którego zgorszenie przychodzi na świat, nie narodził. A więc mamy bardzo konkretne ostrzeżenie, które dotyczy gorszenia dzieci, gorszenia młodzieży. Pan Jezus, Matka Boża w licznych objawieniach ostrzegają, że nie ma gorszego grzechu niż wprowadzanie dzieci i młodzieży w grzechy nieczyste, niż zgoda na to, że dzieci są gorszone. I jeszcze w jednym fragmencie o tym usłyszymy, to są już tym razem słowa Matki Bożej Maryi do Wandy Malczewskiej. Płaczę wraz z moim synem, pogrążam się w smutku i żalu na widok moralnego morderstwa popełnianego w obecnych czasach. Tym moralnym morderstwem dzieci jest zgorszenie dawane złymi słowami, gorszącymi uczynkami, niemoralnymi obrazkami i książkami, różnymi teatralnymi przedstawieniami. Te zgorszenia dają starsi, którzy powinni dawać przykład cnót chrześcijańskich i obywatelskich. Co gorsza, dają niektórzy obywatele, co powinni młodzieży przodować w dobrym, a nawet i rodzice są tacy, którzy gorszą własne dzieci. Na takie sprawy przymykać oczu nie wolno. Dzieci gorszyły tutaj, Matka Boża powiedziała, niewłaściwe obrazy, książki, sztuki teatralne. To był koniec XIX wieku, a co dopiero dziś, w tym jakże łatwym dostępie do internetu, do różnego rodzaju stron erotycznych, pornograficznych. Dziś trudno włączyć telewizję, żeby w ten sposób nie zainfekować duszy dziecka. Głupia reklama, jakiś film, teledyski muzyczne, które są produkowane przez tych samych ludzi, którzy na co dzień zajmują się filmami erotyczno-pornograficznymi. To są ci sami ludzie, to są te same nazwiska. I młodzież to ogląda, oglądają to dzieci. I to niszczy, zatruwa ich serce. Nie jest przypadkiem, że mówię o tym dziś, kiedy jest niedziela środków społecznego przekazu, że właśnie dziś modlimy się za tych, którzy tworzą mass media, bo to bez wątpienia jest pierwszy kanał niszczenia niewinności dzieci. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ to jest biznes. Seks to są pieniądze, to się sprzedaje i jeżeli to staje się towarem, to wtedy nie ma uprość, to wtedy każdy człowiek jest celem, bez względu czy ma lat 20, 80 czy 10, czy nawet mniej. Po prostu chodzi tylko o to, żeby to sprzedać, żeby za tym były pieniądze, żeby na tym zarobić. I dlatego dzisiaj tak bardzo atakowane są dzieci, bo takie dziecko raz zatrute staje się klientem tej branży na długie lata. Ale także trzeba uważać na środowisko, w którym obraca się dziecko, czy w otoczeniu dziecka nie ma jakiegoś takiego zatrutego kolegi, koleżanki. Czasem może to być ktoś z najbliższej rodziny, niestety jakiś starszy brat, siostra, kuzyn, kuzynka, może jakiś wujek czy ciocia. Ktoś, kto daje zgorszenie, ktoś, kto niszczy twoje dziecko. Trzeba uważnie obserwować zachowanie dziecka i uważać na to, co się dzieje. I także umieć właściwie zareagować na to, bo kto to zrobi, jak nie ty, rodzic, czy może właśnie ktoś, kto jest blisko tego dziecka. No i też szkoła niestety dzisiaj jest często tą przestrzenią, w której dziecko jest rozbudzane seksualnie, szczególnie przez niewłaściwe programy edukacyjne. Jest to problem, który dotyczy szczególnie was tutaj na emigracji, bo często na ten temat rozmawiam z ludźmi, którzy do mnie dzwonią i mówią, proszę księdza, co ja mam robić? To są obowiązkowe programy, zajęcia. Jeżeli nie puszczę dziecka, to ja będę miał na głowie zaraz jakąś komisję, która mi zabierze dziecko, która mi da tak zwaną niebieską kartę, jak to się mówi w Polsce, i będę miał problemy, a ja nie chcę mieć problemów. A więc często milczą, ale ich dziecko niestety zaczyna coraz bardziej być wprowadzane w tego rodzaju zło. I nie łudźmy się, że będzie lepiej, bo nie będzie lepiej pod tym względem i być może trzeba będzie zadać sobie pytanie, czy zostać tutaj i mieć trochę lepsze warunki finansowe, ekonomiczne, czy raczej dla ratowania własnych dzieci, no może jednak opcja powrotu do Polski, ale też mówię i ostrzegam, u nas też nie jest lepiej. U nas też nie jest lepiej. Też trzeba szukać szkół, gdzie nauczyciele mają ten temat przynajmniej jakoś uporządkowany. I jakąkolwiek wyobraźnię, że tego rodzaju treści dla dzieci i młodzieży to jest katastrofa. A więc mówimy tutaj o wielkim złu. Dorośli nie radzą sobie z tym problemem, a co dopiero dzieci, młodzież. A więc jesteśmy świadkami wielkiej walki, walki o duszę dzieci i młodzieży. Zatem wielka uwaga i troska rodziców musi być skierowana na zachowanie czystych serc dzieci i młodzieży, na uchronienie ich przed grzechami nieczystymi. I wielu pyta, jak to zrobić? Czy to jest w ogóle możliwe we współczesnym świecie? Oczywiście, że jest możliwe, bo jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to po naszej stronie stoi Jezus Chrystus, a z Nim wszystko jest możliwe, pod warunkiem, że po naszej stronie stoi Jezus Chrystus. I że przy Nim jesteśmy, że nie jest kimś od czasu do czasu, ale że Nim żyjemy. I w pierwszym rzędzie troska o zachowanie czystych serc dzieci i młodzieży to jest troska o zachowanie samemu czystego serca. To jest walka o własną czystość. Nie łudźmy się, wiele problemów rodziców wcześniej czy później przechodzi na dzieci. Rodzina to jest system naczyń powiązanych i to, co w duszy ojca czy matki, bardzo szybko znajdzie się w duszy dziecka. A więc trzeba walczyć o czystość, o skromność w spojrzeniu, w tym, co oglądamy, co czytamy, w mowie, unikać wszelkich nieczystych żartów czy treści. Jeżeli na takie się natkniemy, to trzeba zaraz wytłumaczyć dziecku, młodemu człowiekowi, to nie jest dobre, to jest złe, to szkodzi, nie udawać, że nie ma problemu. Druga rzecz, która chroni przed grzechami nieczystymi, to jest nabożeństwo do Matki Bożej, bo ona była niepokalana, wolna od jakichkolwiek grzechów, także grzechów nieczystych, dlatego szatan jej nienawidzi, szatan od niej ucieka. Kto ma nabożeństwo do Matki Bożej, ten jest chroniony przed nią, szczególnie właśnie przed tymi grzechami, ale też to działa w drugą stronę, że bardzo często spotykamy się z ludźmi, którzy byli uwikłani po uszy w grzechy nieczyste i mieli ogromny problem w relacjach z Matką Bożą. To gdzieś było widać na zewnątrz, że jak mówiłem im odmów różaniec, to nie, każda modlitwa, ale nie różaniec. No nie dam rady. To już był znak bardzo konkretnego zniewolenia. Więc tym bardziej pomimo tego, co w sercu, trzeba wzywać na pomoc Matkę Bożą. Bo to już był znak, że właśnie ona może ci pomóc i szatan zrobi wszystko, żeby się do niej nie zbliżył. Więc bierz do ręki różaniec. Jeżeli uważasz, że nie masz czasu na modlitwę, to ta świadomość, że w żaden inny sposób nie uchronisz swoich bliskich, swojego dziecka, niech będzie dla ciebie najlepszą motywacją do tej codziennej modlitwy. Nie ma innej możliwości, żeby dzisiaj ochronić dzieci i młodzież. Możesz pozakładać wszelkie możliwe blokady na telefon, na internet, ale no jednak dzieci czy młodzi ludzie, oni się tak naprawdę z tego śmieją. To tak jak pojechałem z grupą młodzieży na wakacje i tam też były te problemy w cudzysłowie, że tam komuś jakiś ojciec założył jakieś blokady na telefon, no to dzieciak nie używał swojego telefonu, tylko kolega czy koleżanka dał mu swój, bez takich zabezpieczeń. Masz, korzystaj sobie z mojego telefonu. No prosta sprawa. Dzieciaki sobie zawsze poradzą, jeżeli chcą wejść w zło. Drugi się znajdzie, któremu w tym pomoże. Ty 24 godziny na dobę przy dziecku nie jesteś, ale Pan Bóg jest, jest Matka Boża, a więc na kolana i modlitwa, szczególnie różaniec. Był też jeden ojciec, który właśnie chciał jakoś pomóc synowi, który miał tego rodzaju problem, ojciec to wyczuwał i też mu to podpowiedziałem, że ten problem z tym synem, który się strasznie pogubił, także w relacjach z Bogiem, może mieć tego rodzaju podłoże. Ojciec mówi, to jest niemożliwe, on ma tyle zabezpieczeń na komputerach, na komórce, że to jest niemożliwe, to na pewno nie jest to. No, ale myślał nad tym i po jakimś czasie znowu przyszedł i powiedział, proszę księdza, miał ksiądz rację. Ale co ja zrobiłem? Ja się pomodliłem i tak mi przyszło, że ja mam z synem porozmawiać. Więc po tej modlitwie wziąłem syna gdzieś na jakąś wycieczkę i zaczęliśmy rozmawiać. I po pewnym czasie on się mi przyznał, tato, ja sobie z tym nie radzę. Ja w to wdepłem. Ja sobie z tym nie radzę, pomóż mi. No, tata mówił, że mało się nie rozpłakał, że zobaczył wielką tragedię syna, a on był tak blisko i tego nie widział, ale modlitwa pomogła mu nakierunkować się na to, co jest właściwym problemem syna i podjąć konkretną walkę o jego życie. I tym kolejnym punktem tej walki może być adoracja Najświętszego Sakramentu. Kiedyś także pewien młody mężczyzna do mnie przyszedł i mówił, że miał wieloletni problem z grzechami nieczystymi. I był u jednego kapłana i ten kapłan mu powiedział, że tak długo jak gapiłeś się w te obrazy, w te filmy w internecie czy w komórce, to masz iść do kościoła i adorować Najświętszy Sakrament, wpatrywać się w Pana Jezusa. I on mówił, że na początku mu było strasznie trudno. Te najgorsze, obleśne obrazy przychodziły mu na myśl. To wszystko wracało. Ale dostał taką pokutę. Musiał ją spełnić. Przesiedział raz, drugi, trzeci, a było to na kilka dni rozłożone. I mówi, że już tam za którymś razem było łatwiej, łatwiej. Już go do tego nie ciągnęło. Pan Bóg niejako resetował jego umysł. Tak długo, jak był przed Najświętszym Sakramentem. Ciało ma swoją pamięć. A ten czas spędzony przed Panem Jezusem, on oczyszczał jego ciało, oczyszczał jego duszę i serce. I to każdemu polecam, bo Najświętszy Sakrament to sam Jezus. I to jest najlepsze lekarstwo na nasze problemy, bez względu na to, z jakim borykasz się z niewoleniem. W końcu kolejny punkt to częsta spowiedź święta, najlepiej zaraz po grzechu albo najpóźniej w kolejnym dniu. Jeśli popełniasz grzechy ciężkie, szczególnie grzechy nieczyste, i spowiadasz je raz na miesiąc, na kilka miesięcy, to sam będziesz winien swojego problemu. bo z każdym grzechem ciężkim wchodzi w Twoje serce zły duch i on będzie Ciebie zmuszał do kolejnych upadków. Nie poradzisz sobie w inny sposób niż przez spowiedź świętą. Wtedy Bóg odcina złego ducha od Ciebie i masz szansę zacząć na nowo, masz szansę z tego się wygrzebać. I na początku to będą bardzo częste spowiedzi, ale jednak jak będziesz w tym konsekwentny, to tych spowiedzi będzie coraz mniej, będą coraz mniej konieczne i w końcu ustabilizują się na takim normalnym poziomie dla życia chrześcijańskiego, czyli przypuśćmy raz na miesiąc. Warunek jest jednak taki, że trzeba szczerze wyznawać grzech. Nie wolno sobie tutaj pozwolić na jakiekolwiek zatajanie grzechu, bo to wtedy byłaby spowiedź świętokradzka i tylko powiększenie problemu. I ten grzech trzeba nazwać po imieniu. Grzech trzeba nazwać po imieniu. Żadnego owijania w bawełnę, w złote papierki i mówienie, że zgrzeszyłem nieczystością, zgrzeszyłem przeciwko szóstemu przykazań czy przeciwdziemnemu. Nie. To trzeba nazwać tak, jak zostało zrobione. Tylko wtedy grzech jest wyznany szczerze. I kolejny punkt, który pomaga nam walczyć z tego rodzaju grzechami, to msza święta, to Eucharystia, to komunia święta. Choćby ten raz na tydzień, msza święta, a ci, którzy mają poważne problemy, to częściej jednak chodzą, to jednak jest nasza największa modlitwa w Kościele. To jest sam Jezus przyjęty do serca. Bez tej pomocy, bez tej ochrony, to nie tylko, że nie wyjdziemy z tych problemów, ale nie zachowamy czystego serca. To jest najlepsze zabezpieczenie, żeby mieć siłę do walki z szatanem, który będzie nas niejednokrotnie sprowadzał na tego rodzaju grzechy. I w końcu bomba atomowa. Bomba atomowa na tego rodzaju grzechy. Kiedy już ktoś powie, że nic nie działa, no to trzeba sięgnąć po bombę atomową. I tą bombą atomową jest post o chlebie i wodzie. Może trzeba w piątek, może trzeba w środę i w piątek, ale to bardzo działa. Pan Jezus powiedział, pewne demony wyrzuca się tylko modlitwą i postem. Możesz pościć w swojej intencji, ale też jeżeli problem tego rodzaju ma twój współmałżonek albo twoje dziecko, to pość w jego intencji. To też będzie skuteczne. Bo tak jak zło rozsiewa się po rodzinie, to tak dobro rozsiewa się po rodzinie. Kiedy będziesz się modlił za swoich bliskich, za których kochasz, robił to z miłości, wspaniała ofiara, Pan Bóg temu na pewno pobłogosławi. Post dobrze, żeby też był od tego, co ciebie zniewala, co jest przyczyną tego rodzaju grzechu. Jeśli szczerze chcesz walczyć z tym grzechem, trzeba jednak na jakiś czas zrezygnować z telewizji, z internetu czy z telefonu, bo inaczej niestety sam wiesz, jak łatwo w to wejdziesz. Trzeba umartwiać zmysł, trzeba umartwiać spojrzenie, umartwiać wyobraźnię w przypadku kobiet. Potrzeba konkretnych decyzji zerwania z tym złem, które ciebie zniewala. Czasami to trzeba zerwać nawet z jakąś osobą, która prowadzi ciebie do tego grzechu nieczystego. To jest trudne, ale konieczne. Jeżeli się przytrafił taki przypadek jak związek pozamałżeński, to owszem, albo się rozejść, albo jeżeli chcecie żyć razem, to żyć w czystości. Nie współżyć ze sobą, ale to jest jedyna droga, żeby móc przyjmować komunię świętą. Inaczej ciągle będzie obecny grzech, zło. A więc także i trzeba się modlić o taką łaskę w tych trudnych sytuacjach. No i też trzeba powiedzieć o tym, co jest oczywiste, ale jednak się o tym często zapomina, że tryb naszego życia albo sprzyja naszemu ciału, albo nie sprzyja naszemu ciału. Jeśli ktoś cały dzień spędza w jakimś dusznym pomieszczeniu, nie rusza się, no to nie będzie sprzyjało zachowaniu czystości. To aż się człowiek prosi o to, żeby miał później jakiś problem w tej materii. Jeżeli ktoś się obiada, obżera, mówiąc nieładnie, też będzie miał problem z zachowaniem czystości. Jak to mówił mi jeden znajomy ksiądz egzorcysta, że demony chodzą parami. Demon nieczystości idzie w parze z grzechem obżarstwa albo grzechem pijaństwa. A więc na to też trzeba zwrócić uwagę. No i też ostatnia rzecz. Trzeba czynić pokuty za te grzechy. To jest bardzo ważne. Jeżeli mamy na sumieniu tutaj dużo, trzeba pokutować. Kiedyś na pierwszej pielgrzymce spotkałem takiego mężczyznę, który zawsze z wielkim poświęceniem szedł, bo po pierwsze rzeczywiście miał problemy z nogami, bardzo słabe nogi, to znaczy bardzo podatne na odciski, więc bardzo cierpiał, no i też dodatkowo sobie dokładał, że niósł tubę albo niósł znaki pielgrzymkowe z przodu i kiedyś go zapytałem, no czemu on się tak poświęca, przecież w grupie jest wielu innych ludzi, przecież on nie musi tego robić. Mówi, księże, ja nie muszę, ja chcę, ja mam tam swoje na sumieniu z przeszłości, no niestety. Nie zawsze sobie radziłem z 6, z 9 przykazaniem i to jest taka moja pokuta rozłożona na tyle lat, ile Pan Bóg będzie tego chciał. I powiedziałem sobie, że no piękna świadomość, że trzeba odbyć pokutę lepiej tutaj na ziemi niż w czyśćcu. I teraz podsumowując, można by wiele podawać jeszcze takich konkretów, które pomagają nam uporać się z tego rodzaju grzechami, ale o jednym pamiętajmy, że czystość jest owocem relacji z Jezusem. Czystość jest owocem relacji z Jezusem, a nie czystość jest owocem braku relacji z Jezusem, odejścia od Jezusa. I wielu upada w grzechy nieczyste, bo tej relacji brakuje. Wielu także upada w grzechy nieczyste, bo w ich życiu brakuje także relacji z człowiekiem. Tutaj mam na myśli szczególnie tej relacji, która na przykład jest relacją między rodzicami a dzieckiem. Jeżeli dziecko nie otrzymało w swoim życiu miłości, ciepła, ono będzie miało tendencję do uciekania w grzechy nieczyste. I to też jest jakiś deficyt, który ciągnie się za człowiekiem nieraz przez długie lata, bo ciągle ta rana jest niezagojona, ten brak jest obecny w sercu. Taki człowiek obwinia siebie, ale nie powinien obwiniać siebie. On nie jest winny temu, że on nie otrzymał miłości. Ale on tej miłości poszukuje ciągle, wszędzie. Jeżeli nie w ludziach, to właśnie w takich doznaniach i to go niszczy. I dlatego on musi wrócić do Pana Jezusa, bo tylko Jezus jest w stanie ofiarować nam tę miłość, której nie dali nam rodzice czy współmałżonek. Ale nie wolno szukać tego zapełnienia w jakichś substytutach, albo nie daj Boże, w grzechach. Dziś szatan uderza w czystość, bo czystość to droga do nieba, droga do wolności, droga do miłości, trwania w zdrowych relacjach z ludźmi i z Bogiem, do twórczego życia. Tylko czyści małżonkowie mogą obdarowywać się trwałą, piękną miłością. Tylko czyści kapłani będą dla ludzi czytelnym znakiem obecności Chrystusa. Czyści kapłani będą mogli mówić głosem Jezusa. Tylko czyste dzieci wyrosną na zdrowych mężczyzn, zdrowe kobiety, zdolne do podjęcia swoich życiowych powołań, do osiągnięcia pełni szczęścia, pełni miłości i świętości. Amen.